Drodzy braterstwo, ja dzisiaj będę kontynuował temat o pracowitości, który rozpocząłem już dawno temu. Było do tej pory dwie części w zborze. Tak, pierwsza została wygłoszona 6 października, później druga część 10 listopada. Dzisiaj jest część trzecia i to na szczęście już jest część ostatnia. Więcej części nie będzie, więc temat dotyczący pracowitości. O tym się, nad tą kwestią się zastanawialiśmy. Szczególnie interesowała nas pracowitość w tej właśnie sferze religijnej, czym się wyraża pracowitość człowieka, chociaż oczywiście pracowitość jest cechą charakteru, która przydaje się w każdej sferze życia, tym także świeckiej, i w każdej sferze życia jest to dobra zaleta charakteru. No i ogólnie przez ludzkość uważana jest za pożyteczną, za dobrą cechę charakteru to, że ktoś jest pracowity, i człowiek stworzony przez Boga miał być pracowity, miał pracować, tak jak już dowiadujemy się z samego początku Biblii. Gdy Adam został stworzony, to został umieszczony w ogrodzie Eden po to, by go uprawiać i strzec. Tak w tym celu został tam umieszczony, czyli miał właśnie przejawiać pracowitość. Mówiliśmy do tej pory o tym, że pracowitość to jest zaleta umysłu i serca, która czyni człowieka aktywnym w sposób pilny i użyteczny. Czyli mówiąc inaczej, moglibyśmy powiedzieć, że ta pracowitość składa się z trzech elementów. Jej podstawowym elementem jest aktywność, to, że ktoś jest aktywny, czyli że coś robi, bo na tym się wyraża aktywność, że ktoś coś robi. Druga rzecz, którą należy dołożyć do aktywności, to jest pilność, czyli że ktoś swojej aktywności przykłada się, jest zaangażowany, a nie że robi tylko od niechcenia daną rzecz, tylko że wkłada w to serce i umysł. To jest właśnie ta pilność. I po trzecie, by mieć pracowitość, to jeszcze ta pilna aktywność musi być użyteczna. Czyli ktoś musi być zaangażowany pilnie w robienie rzeczy pożytecznych. Bo jeżeli ktoś przykłada się całym sercem do tego, że jest mocno zaangażowany w to, żeby robić coś, co nie przynosi żadnego pożytku, to nie jest to człowiek pracowity, tak jak chyba cytowałem na którymś poprzednim wykładzie taki przykład, jakby ktoś wziął łyżeczkę i była droga, rowy po obydwu stronach drogi, w jednym rowie po jednej stronie jest woda, a w drugim nie ma, i ktoś wziął łyżeczkę i tak od świtu do nocy tą łyżeczką przynosi wodę z jednego rowu do drugiego rowu. A po co to robi? No, żeby w każdym rowie było po tyle samo wody, bo w jednym jest więcej. No ale jaki pożytek z tego ma być? No tak fajnie wygląda, jemu się tak podoba. No to nie należało go tak, by nazwać tego człowieka człowiekiem pracowitym, bo jest to człowiek, no, który robi coś, co jest bezużyteczne i w związku z tym nie jest pracowity. Dlatego też pracowitość nie jest tylko zaletą samego serca, ale także jest zaletą umysłu, i rozsądek też jest potrzebny, bo czynienie rzeczy nierozsądnych nie czyni człowieka pracowitym. Jest to jakiegoś rodzaju wypaczenie tylko pracowitości. Więc pracowitość, te trzy elementy: aktywność, pilność i użyteczność. Trzeba je mieć, by być człowiekiem pracowitym. Nas interesuje pracowitość w sferze religijnej, czyli jak ona powinna wyrażać się w życiu chrześcijanina. Co czyni chrześcijanina człowiekiem pracowitym? A chrześcijanin ma być pracowity, bo tutaj nawet mogę przypomnieć jeszcze kilka wersetów, które o tym mówiły. Na przykład apostoł Paweł pisze, że w gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. Jest to wezwanie do praktykowania pracowitości, bo tylko ten, kto jest pracowity, będzie właśnie tutaj Panu służył i będzie wykonywał tą pracę, więc służba tutaj podana jest, wymaga pracowitości. Ale szczególnie nas interesuje tutaj, że w życiu takim prywatnym chrześcijanina jego pracowitość wyraża się przez praktykowanie siedmiu elementów poświęconego życia chrześcijańskiego. Ten, kto jest religijnie pracowity, no to po prostu wykonuje te siedem elementów, czy też w dużej mierze wykonuje, przykłada się do ich wykonywania. I w poprzednich wykładach to już mówiłem o tym pierwszym elemencie poświęconego życia chrześcijanina. czyli o studiowaniu prawdy, że kto jest pracowity religijnie, to studiuje prawdę. Bada Biblię, stara się ją zrozumieć, ceni sobie myśli Boże i stara się te myśli uczynić swoimi własnymi, żeby dopasować swój umysł do sposobu myślenia Boga. A to, co Bóg ma do powiedzenia człowiekowi, powiedziane na sposób taki ludzki, to właśnie podane jest w Biblii, podane jest w literaturze prawdy, które pomagają zrozumieć tą Biblię. I ten, kto jest pracowity, to poprzez studiowanie prawdy nabywa boskich myśli do swojego umysłu, a to właśnie tylko w taki sposób, poprzez studiowanie Biblii czy drugorzędnie literatury prawdy, można nabyć tych myśli, no i później je mając, można o nich rozmyślać, bo to jest taki materiał wyjściowy. Później tego Ducha Bożego można sobie wykształcać, rozmyślając o tym, co już ktoś poznał i może sobie to odtworzyć i o tym rozmyślać, że czytałem o tym, a o tym i teraz się zastanawiam i jak się nad tym zastanawiam, to mogę zobaczyć rzeczy napisane pomiędzy wierszami i też dodatkowo osiągnąć większe zrozumienie prawdy Bożej, więc ten pracowity chrześcijanin to czyni i my też do tego powinniśmy dążyć, bo trzeba powiedzieć, że tylko pracowici chrześcijanie zostaną zwycięzcami w swoim życiu chrześcijańskim. Leniwy chrześcijanin nigdy nie zostanie zwycięzcą w swoim życiu chrześcijańskim, bo leniwy nie będzie praktykował elementów życia chrześcijańskiego, a bez ich praktykowania nie będzie w stanie się rozwinąć. Zwycięstwo jest tylko dla pracowitych, nie dla leniwych. Więc to jest element pierwszy. Później mówiliśmy, element drugi życia chrześcijanina to jest głoszenie prawdy i ten element też musi być przez chrześcijanina praktykowany. Głoszenie prawdy, Słowa Bożego, na tyle, na ile pozwalają warunki, bo o ile studiowanie prawdy, no to jest rzecz prywatna czyjaś i tutaj nikt nie jest, postawa innych osób, czy też ich współdziałanie nie jest potrzebne, żeby to czynić, to tyle głoszenie prawdy. No już jest w dużej mierze zależnie od środowiska i otoczenia, bo to się nie głosi samemu sobie, tylko się głosi właśnie innym. A jeżeli inni sobie tego nie życzą, żeby im głosić, to nie należy tego robić, bo Bóg nigdy nie narzuca swojego słowa nikomu, kto nie chce, żeby było mu głoszone. Nasz Pan, gdy głosił, to też się nigdy nie narzucał. Jak nie chciano słuchać, to odchodził z tamtego miejsca. Tak jak pamiętam, taki incydent, gdy nasz Pan przepłynął do pewnej części Izraela, przez jezioro przepłynęli i tam było to zdarzenie z tym stadem świń, zdaje się. Czyli były to tereny nie za bardzo zamieszkane, znaczy nie wiem, czy przez Żydów, czy przez pogan zamieszkane, ale nawet jeżeli przez Żydów, to takich dziwnych Żydów, bo normalni Żydzi to świniny, mięsa wieprzowego nie jadali. W związku z tym nie uprawialiby, nie hodowaliby też świn. Więc to była jakaś część zasiedlona przez albo nieczystych Żydów, albo przez pogan, albo przez Żydów, którzy na potrzeby pogan gdzieś tam mieszkających w tamtych stronach to produkowali to mięso, ale jak te świnie rzuciły się ze wzgórza i przyszli ci ludzie i poprosili naszego Pana, żeby odszedł, no to nasz Pan po prostu odszedł, wsiadł w łódź z uczniami i pojechał gdzie indziej, bo sobie ci ludzie nie życzyli, tak więc prawda nikomu nie może być narzucana ani na siłę przedstawiana, bo ona jest w wieku Ewangelii, jest na potrzeby wybrania specjalnej klasy ludzi, którzy właśnie na nią reagują bez żadnego przymuszania i narzucania, tylko po usłyszeniu jej zachwycają się nią i sami dążą do jej poznania. Takowych Bóg szuka w wieku Ewangelii. A chrześcijaństwo po kilku swoich pierwszych wiekach wpadło w ten błąd taki, że należy wszystkich do tej prawdy przekonać i wszystkich na chrześcijaństwo nawrócić. No, jak widzimy dzisiaj żyjący w XXI wieku, skutki takiego postępowania są opłakane, bo o ile spora część świata przyjęła to chrześcijaństwo i można to nazwać, że to są kraje chrześcijańskie, ale prawda jest taka, że z prawdziwym chrześcijanizmem te kraje to mają bardzo niewiele wspólnego. i jeżeli chodzi o właściwe zasady postępowania uczciwości, sprawiedliwości, wiele z nich stoi gorzej niż państwa pogańskie, gdzie tego chrześcijaństwa wcale nie ma. Bowiem to chrześcijaństwo tutaj jest tylko nominalne, bo jak gdyby zostało wszystkim narzucone, a głoszenie prawdy ma być dla tych, którzy głoszenie prawdy ma występować po to, żeby właśnie wyłapać tych, którzy się interesują. A o takowych w dzisiejszym świecie coraz trudniej, i tak jak było wspominane wtedy na wykładzie, to głoszenie przeniosło się głównie do internetu i polega na tym, że albo daje się, są strony internetowe, gdzie ci, którzy są zainteresowani i szukają, mogą znaleźć. Niektórzy, którzy są bardziej aktywni, zaangażowani w tą działalność, to na różnych forach prowadzą dyskusje z osobami właśnie, które takie zainteresowania mają, bo jak nie mają zainteresowań, to nie udzielają się na takich forach, tylko na forach o zupełnie innej tematyce. Później był element trzeci, praktykowanie prawdy, który pokazywał nam to, że element pierwszy, studiowanie prawdy, jest takim elementem wstępnym, bo główną rzeczą to jest to, żeby tą poznaną prawdę praktykować, czyli żeby postępować zgodnie z jej zasadami, by w swoim życiu wdrażać to, co poznało się dzięki studiowaniu prawdy. Zasady Biblia nie jest księgą teoretyczną, żeby poznać jakąś teorię i cieszyć się, że wiem, mam w głowie jakieś tam pojęcia, tak jak wiele różnych dziedzin wiedzy świeckiej, które są teoretycznymi dziedzinami wiedzy i można wiedzieć pewne rzeczy i niewiele z tego wynika. Jest to wiedza akademicka, wiedza teoretyczna. Natomiast prawda ma być czymś, czym człowiek żyje, bo prawdziwa religia jest przede wszystkim religią serca. Głowa ma tutaj pomocniczą i drugorzędną funkcję w tej kwestii, bo prawda ma być wdrażana w życie. Chrześcijanin ma starać się żyć właśnie zgodnie z tymi zasadami, które poznał, a te zasady poznaje właśnie nie po to, żeby je tylko wiedzieć, tylko po to, żeby starać się je wdrażać w swoim życiu, po to, by zgodnie z tymi zasadami w swoim życiu żyć. Dlatego praktykowanie prawdy to jest taki główny element w tych siedmiu elementach życia chrześcijańskiego. To o tym mówiliśmy w drugim wykładzie. Drugi wykład był właśnie poświęcony głównie temu elementowi i on jest tak rozbudowany, ten element, że nie udało się go mi nawet zakończyć ostatnio. Bardzo dużo mówiłem o odpowiedzialności indywidualnej chrześcijanina za to, jak żyje zasadami chrześcijańskimi i że to do niego należy wdrażanie tych zasad w swoim życiu i nie może się spodziewać tego, że Bóg za niego wykona całą tutaj pracę, bo Bóg to, co do niego należy, to zawsze dla każdego wykonuje, bo jest doskonały i nie ma żadnych uchybień, nie ma żadnych braków, które by mu to uniemożliwiały. Więc jeżeli chrześcijanin ponosi klęskę w swoim życiu duchowym, no to nie wynika to z tego, że Bóg nie wykonał swojej części, że źle go prowadził i nie udzielił mu wsparcia takiego, jakiego potrzebował, tylko wynika to z tego, że on sam zbyt słabo praktykował siedem elementów życia chrześcijańskiego. No, a tutaj jest w szczególności ten element trzeci, jakim jest praktykowanie zasad prawdy, że musiał się nie przykładać do takiego postępowania, a miał na tym właśnie odpowiedzialność w swoim życiu. Za to ponosi odpowiedzialność. I pracowitość chrześcijanina tutaj właśnie na tym polu można by przyrównać do dbania o ogród. Jest to dbanie o ogród, jest dobrym właśnie symbolem pracy chrześcijanina. A jaką pracę chrześcijanin ma do wykonania? No pracę nad swoim charakterem przede wszystkim. To można przyrównać do dbania o ogród. I można powiedzieć, że tępienie chwastów w ogrodzie to tępienie wad. Każdy, kto uprawia ogród owocowy, a zwłaszcza warzywny, to ma znaczenie to tępienie chwastów, to musi te chwasty tępić, bo inaczej mu zaduszą to jego dobre rośliny, które mógł posadzić.
I na dodatek jeszcze z tymi chwastami to jest tak, że jednorazowe ich wytępienie wcale nie załatwia sprawy na stałe, tylko na jakiś okres czasu, bo one po pewnym czasie znowu się pojawiają. Mam okazję sam to zaobserwować, bo tu taki mini ogródek za oknem posiadam i tam jak wyrwę te chwasty, to no ładnie wygląda tego dnia i nie następnego dnia jeszcze, ale dwa tygodnie później, a może trzy tygodnie później, to już wygląda tak samo, jak zanim te chwasty wyrwałem, bo one znowu z ziemi wychodzą, bo tylko niektóre z nich uda się usunąć z korzeniami, inne to tylko się usunie tą część nadziemną, a później z tego, co w ziemi zostało, to te chwasty znowu dalej wychodzą i ogród jest zakwaszczony. I żeby jakby im pozwolić tak rosnąć, w ogóle nie usuwać, no to by zniszczyły te dobre rośliny, które człowiek sadzi dla swojego pożytku. No te chwasty jakoś rosną szybciej i mają mniejsze wymagania, nie trzeba o nie dbać. Więc tak samo jest z naszymi wadami. To nie jest, nie można ich tak wytępić od razu, bo w ogóle jest problem z ich wytępieniem, bo okazuje się, że człowiek, tak nawet chrześcijanin, do końca swojego życia w 100% nie jest w stanie ich wytępić, bo to tak głęboko siedzi, ale ma tępić. Tak jak z chwastami w ogrodzie, jak je się tępi, to ich ilość, chociaż nie udaje się ich całkowicie wytępić, z ogródka też to mało komu chyba się udaje wytępić. Nie mówimy, żeby o używaniu jakichś tam środków chemicznych, bo to taka jest interwencja, no powiedział tak, niewłaściwa do końca, a na pewno nie występując, niemożliwa, nie ma odpowiednika żadnego w pracy tępienia chwastów w znaczeniu tym symbolicznym, czyli jako wad. Tutaj żadnego środka chemicznego nie można użyć z tego powodu, że to zniszczyłoby wszystko w tym charakterze użycia takiego środka chemicznego. Bo tak samo jak na ogródku, gdybyśmy chcieli wziąć jakiś środek roślinobójczy, no to można wytępić nim chwasty, ale też nie na stałe, tylko na jakiś czas, bo one później znowu wyrosną, ale przy okazji uległyby i zniszczeniu te dobre rośliny, które ktoś posadził. Więc tępienie wad zajmuje chrześcijaninowi całe życie, ale o ich liczba, a można powiedzieć może nie tyle liczba, co ich intensywność nie powinna rosnąć w miarę upływu jego życia, ale powinny być one coraz słabsze. Bo z tymi naszymi wadami to jest tak, to nie chodzi o to, że ich liczba jest taka wielka, tylko że trzeba ją zmniejszać, że to będzie coraz mniej, bo i tak też może być, że niektóre uda się całkiem wytępić, ale głównie chodzi o to, żeby osłabiać ich działanie, bo to jest proces długofalowy, wymagający długiego czasu, dlatego w miarę upływu tego czasu one powinny słabnąć i robić się coraz słabsze. Trzeba w tym ogrodzie też zasadzać dobre rośliny, pielęgnować, dbać, nadawać odpowiedni kierunek ich wzrostowi, przecinać pędy, gdy idą w niewłaściwą stronę, co jest właśnie dobrym symbolem zaszczepiania dobrych cech do naszych charakterów i ich kształtowania. Też wymaga to wysiłku. Brat Russell w jednej strażnicy pod nagłówkiem Nieliczni zdają sobie sprawę z osobistej odpowiedzialności za charakter napisał takie słowa. Stosunkowo nieliczni zdają sobie sprawę z tego, w jakiej mierze my sami kształtujemy nasz charakter, w jakiej mierze nasze umysły i nasze uczucia są ogrodami, w których możemy zasadzić albo ciernie i osty grzechu, lub zaledwie moralne i praktyczne zalety odpowiadające pożytecznym warzywom, czy też zasadzić nasiona, które wydadzą piękne, wonne kwiaty i owoce odpowiadające niebiańskim i duchowym łaskom. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ktokolwiek zatem szuka rzeczy niebiańskich, musi sadzić w swoim umyśle i uczuciach te cechy i łaski, które Pan podaje jako niezbędne do rozwoju charakteru świętych. W całym rodzaju ludzkim istnieje naturalny pociąg ku rzeczom ziemskim. Chociaż podczas panowania zła ziemskie rzeczy są skażone i w wielu aspektach budzą odrazę w tych, którzy nauczyli się już miłować sprawiedliwość i nienawidzić nieprawości, mimo to istnieje silny pociąg do zepsutych i skażonych ziemskich rzeczy. Jak chwasty, ziemskie uczucia i pragnienia nagle wyrastają z nasion, które wzięły się nie wiadomo skąd. Dlatego też chrześcijanin, który chciałby zachować swoje serce w miłości Bożej, musi nie tylko ustawicznie sadzić dobre nasiona, kierować swoje uczucia ku niebieskim rzeczom, ale musi też wciąż wykorzeniać chwasty ziemskich pragnień i powabów. Tak pisze brat Russell na ten temat, używając tego symbolu ogrodu. Symbol ogrodu jest używany z symbolem biblijnym, bo jest też używany przez naszego Pana. Gdybyśmy zobaczyli do Ewangelii Jana 15 rozdziału, wersety od 1 do 8, to możemy tam przeczytać. Następujące słowa. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość, tak je zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Takiego symbolu ogrodu używa tutaj nasz Pan, mówiąc o tym, że jak to Bóg odcina te gałązki, które nie przynoszą owoców, inne oczyszcza, żeby wydawały większą ilość tego owocu. Czyni to oczywiście przez swojego ducha i swoje słowo będące w nas. Bo w rzeczywistości to my musimy uczynić, bowiem studiując i praktykując Słowo Boże, nabywamy Jego ducha i mając Jego ducha postępujemy tak, jakby Bóg sam postępował. Bo to oczywiście przycinanie, to znaczy ograniczanie, symboliczne ograniczanie pewnych sfer naszego życia. Tak jak latorośli, jeżeli się przytnie gałązki idące w pewną stronę, no to nie pozwala się jej rosnąć w tą stronę. Tak samo to jest właśnie symbol ograniczenia, że człowiek by chciał na podstawie swoich ludzkich pragnień rozwijać się, pójść w jakąś stronę w swoim życiu, ale jeżeli na podstawie Biblii zrozumie, że nie jest to właściwe, no to może tutaj właśnie przyciąć sobie swoje pragnienia, starać się ograniczać w tym aspekcie, albo jest też możliwe, jeżeli tego nie uczyni, to Bóg będzie musiał też tutaj interweniować i właśnie wtedy on to już rzeczywiście sam wtedy dokonać może też tego przycięcia poprzez zablokowanie wbrew czyimś pragnieniom, postawienie przeszkód nie do przebycia na danej drodze i może kogoś zablokować którąś stronę, tym sposobem dokonując albo przycięcia, czy ograniczenia, albo nawet może dokonać odcięcia, czyli wprowadzić kogoś w taką sytuację życiową, że ten ktoś nie będzie w ogóle mógł w tej sferze życia swojego działać, no to wtedy to jest jak gdyby odciął mu tą gałązkę całkowicie. Nie tylko przyciął, żeby za bardzo się nie rozrosła, tylko odciął, żeby w ogóle jej nie było i tego Bóg rzeczywiście dokonuje. Możemy też na tyle, na ile jesteśmy w stanie, na tyle, na ile rozumiemy Słowo Boże, na tyle, na ile Ducha Bożego mamy w sobie, możemy taki proces przycinania wykonywać sami, bo jeżeli sami tego nie będziemy czynili, no to będzie to czynił Bóg za nas, a Jego interwencje no to są zazwyczaj dość dla chrześcijanina bolesne. Bo jeżeli on musi zablokować, a my coś, co my chcieliśmy czynić, no to będziemy cierpieli z tego powodu bardzo, bo myśmy się na coś nastawili, że będziemy coś robili, a tutaj pojawia się taka blokada, co oczywiście czasami jest nieuniknione, bo my swoim tą ilością Ducha Bożego, no, która jest w stosunku do naszego Ojca Niebiańskiego, no jest mikroskopijna. To, co my mamy w stosunku do tego, co On ma, w związku z tym On wie i On widzi. I zawsze wie, jak powinno być, a my możemy nie wiedzieć. Nie jeden chrześcijanin miał w swoim życiu doświadczenia, że chciał rozwijać pewną stronę, bowiem w jego mniemaniu to pójście w tę stronę było całkowicie dobrą rzeczą, całkowicie słuszną rzeczą, rzeczą, co do której nie miał wątpliwości, że nasz Pan i Bóg pochwalają tą rzecz, a pojawiały się na jego drodze przeszkody, bowiem Bóg na przykład nie życzy, żeby w tą stronę ktoś szedł, nawet jeżeli chciał czynić coś dobrego. To być może nie jest to właściwy czas, żeby w tym miejscu czynić to dobre, albo Bóg sobie sam nie życzy, żeby ta osoba to czyniła. Na przykład życzy sobie, żeby inny chrześcijanin w tą stronę poszedł. Przypomina mi się tutaj przypadek, który brat Johnny ze swojego własnego życia podawał, i to jeszcze z początków XX wieku, kiedy był jeszcze młodym człowiekiem. No i chciał głosić prawdę. No, któż powie, że to zła rzecz? To jest słuszna rzecz. I gdzieś pojechać na jakieś tam wyspy, które są tam w Stanach Zjednoczonych, ale trzeba tam drogą dotrzeć wodną, więc tam jakąś łódź wynajął, dużą ilość literatury, zaangażował w to i swój czas, i duże środki finansowe, po czym Bóg mu to za nic z tego nie wyszło, bo przyszła burza i wszystko to zniszczyła, i tą literaturę na tych łodzie, i tę łódź, i całkowicie mu to uniemożliwiła, a on liczył, że jak najbardziej błogosławieństwo Boże mu powinno towarzyszyć, to bo ogólnie powinno tak, no ogólnie powinno tak być i tak jest. Ale co to znaczy? To znaczy, że Bóg sobie nie życzył, żeby albo dwie rzeczy, albo żeby w tym miejscu, żeby w ogóle była jego prawda głoszona, bo to mówimy o okresie żniwa wieku Ewangelii, a tam praca głoszenia prawdy była po to, by wyłowić z tych różnych systemów chrześcijańskich prawdziwe dzieci Boże i je przygarnąć do prawdy. Bo Bóg na przykład mówi, że ta praca jest bezsensownym marnowaniem jego czasu, bo tam, gdzie chciał jechać, nie ma żadnego dziecka Bożego poświęconego Bogu. Więc po co tam iść z prawdą? Albo chciał, żeby tą prawdę wykonał ktoś inny. Bo on na przykład dla brata Jolego miał inną działalność przewidzianą. Dla brata Jolego chciał się w tą zaangażować. Jakby poszedł w tą stronę, to nie poszedł w inną stronę, a Bóg mógł chcieć go użyć w innej sferze, a tamtą pracę na przykład powierzyć komuś innemu, żeby ktoś wykonał. I takie rzeczy się dzieją. Brat Jolie miał przypadku głoszenia, nawet w Biblii mamy opisane, że apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich miał, że chciał pójść tu, a tam i głosić słowo, ale i pisze, ale Duch Boży nie pozwolił im pójść na tą stronę. Nie wiem, w jaki sposób dokładnie to się działo, bo zapis Dziejów Apostolskich jest lakoniczny, że Duch Boży czy Duch Święty nie pozwolił im tam pójść. Czy w taki sposób, że zostali stamtąd przepędzeni, czy też, że rzeczywiście Bóg poprzez swojego ducha w śnie, czy w jakiś inny sposób dał mu widzenie, w którym pokazał, że nie mają tam iść. Jest tylko powiedziane, że Duch Święty nie pozwolił im tam pójść ze słowem do pewnej krainy, do której chcieli się udać. Więc to jest takie blok, to jest takie właśnie przemienianie, odcinanie swoich gałęzi. Chrześcijanin w ramach swojej właśnie pracowitości ma starać się wykonywać swoje obowiązki. Czyli innymi słowy, jak tutaj mamy, że Bóg jest tym winogrodnikiem, to chrześcijanin w uprawie swojego ogrodu jest jednym, już moglibyśmy powiedzieć, z pracowników tego ogrodnika. Bo ogród jest bardzo duży, więc ten wielki ogrodnik Bóg ma swoich pracowników, którzy tą pracę wykonują. I co się dzieje, jeżeli ten chrześcijanin, bo nie ma religijnej pracowitości, nie przykłada się do tej pracy, do przycinania, no to Bóg wyśle innego swojego pracownika, a nie wszyscy jego pracownicy są różni, są ożywieni, czyli są inni ludzie, którzy mogą tutaj zadziałać w naszym życiu. Mogą to być istoty duchowe, które także są jego pracownikami na jego usługi. Mogą to być różne opatrznościowe wydarzenia w naszym życiu, które Bóg wprowadza do naszego życia, którzy także są jego tymi pracownikami wykonującymi w jego imieniu pracę ogrodnika, czyli pracę dbania o ten ogród. Ale tutaj ten pracownik, jakim my jesteśmy, no to ma swoje zadania i później będzie z tego rozliczany, jak te zadania wykonuje. Czy był wystarczająco pracowity, czy nie był wystarczająco pracowity. Apostoł Piotr, mówiąc na ten temat, to mówi tak. To jest 1 Piotra, 1 rozdział, wersety od 13 do 16.
1 Piotra, 1 rozdział, wersety od 13 do 16, gdzie czytamy takie słowa. Dlatego okiełzajcie umysły wasze, czy też jak to Biblia Gdańska mówi, przetoż przepasawszy biodra myśli waszej. Tak? A tutaj w nowszym przykładzie mamy dlatego okiełznajcie umysły wasze. Okiełznać znaczy opanować, zacząć kontrolować. Tak? Okiełzać to kiedyś się mówiło o koniu czy jakimś innym zwierzęciu? O konie, no właśnie. Czyli okiełzać konia, to znaczyło takiego narowistego, który był nieposłuszny, to żeby doprowadzić do takiego stanu, żeby zaczął być posłuszny, tak? To się mówi, że jak jest dziki koń nieprzystosowany, to najpierw, żeby można było na nim jeździć, czy go zaprzężać, czy coś, to trzeba było zrobić, jak to się nazywało? Ktoś pamięta to?
Ujeździć.
Ujeździć, no właśnie, żeby dało się jeździć, trzeba było ujeździć, bo on na początku, będąc przyzwyczajony do tego, że sobie biega swobodnie, wcale nie był szczęśliwy, że ktoś próbuje na nim jeździć i próbował takiego jeźdźca zrzucić, więc trzeba było ujeździć, okiełznać, czyli podporządkować sobie. A do tego wzywa nas tutaj apostoł Piotr. Okiełznajcie umysły wasze, czyli podporządkujcie komu? No, swojemu temu nowemu stworzeniu, tak? Temu nowemu człowiekowi, żeby okiełznajcie umysły wasze, czyli podporządkujcie sobie te umysły, żebyście je kontrolowali, czyli kontrolowali swoje myśli, to, co się dzieje w tym umyśle. Więc czytamy. Dlatego okiełznajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne, nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. I to właśnie nie kierujcie się pożądliwościami, to tymi poprzednimi, tymi typowymi dla starego człowieka, to samo, co okiełznajcie umysły wasze. Jest tutaj na kilka sposobów powiedziana jedna i ta sama rzecz, bo właśnie na tym polega okiełznanie umysłów, by tymi pożądliwościami starego człowieka, czy ciała chrześcijanina, żeby się nie kierować, ale żeby starać się być świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. I brat Russell w Magnie z 19 marca, gdzie właśnie wersetem głównym jest ten fragment z 1 Piotra, 1 rozdział od 13 do 16, to pisze takie słowa. Niektórzy chrześcijanie mają błędne pojęcie, nie mając, że to Bóg dokonuje w nich wszelkich przekształceń, że dzieci Boże są bierne w Jego ręku. Tymczasem Piotr tego tak nie wyraża. On nas napomina do kształtowania samych siebie zgodnie z boskimi instrukcjami. Praca więc musi być wykonana w nas i dookoła nas. Ci, którzy nie pracują, którzy biernie wyczekują, by Pan dla nich dokonywał cudów, bywają bardzo zawiedzieni i dają przeciwnikowi wielką przewagę nad sobą, którą ten z pewnością wykorzysta, by związać im ręce i nogi i wrzucić w ciemności zewnętrzne. Chyba że otrząsną się z tego, by pracować nad własnym zbawieniem z bojaźnią i zadrżeniem. I tutaj nacisk chciałbym położyć na tą końcówkę, by pracować nad swoim własnym zbawieniem z bojaźnią i zadrżeniem. A żeby pracować, trzeba być pracowitym. I tu wracamy do naszego tematu. Taki jest związek tego wszystkiego, o czym mówimy z naszym tematem. Właśnie pracowitość jest potrzebna, żeby tą pracę wykonywać. To tyle odnośnie praktykowania zasad prawdy. Teraz przejdziemy do elementu 4 i 5 jednocześnie, bo one są podobne do siebie. 4 element to jest czujność, a 5 to jest badanie samego siebie. Na czym one polegają? Czujność, że chrześcijanin ma być czujny, czyli że ma czuwać. Po co człowiek w życiu takim zwykłym ma czuwać? Zwłaszcza weźmy taką sytuację, czuwanie za potrzebne było komuś, kto wykonywał pracę strażnika czy stróża. Tak? Dlaczego on ma być czujny? No, ma być czujny, żeby się nie dać zaskoczyć przeciwnikowi czy innemu złemu człowiekowi, który chciałby tutaj bez uprawnień, bez pozwolenia wejść na jakiś teren. Po to strażnik miał czuwać, by nikogo niepowołanego nie wpuścić. Na czym polega ta czujność chrześcijanina? Ma czuwać po to, by nie popaść w błąd, by nie dać się zaskoczyć błędowi, a przede wszystkim ma czuwać po to, by nie pozwolić
te jego słabości tutaj doprowadziły do upadku. Na tym polega właśnie czuwanie. Jestem czujny, by czegoś złego nie popełnić. A co złego u chrześcijanina może się pojawić? Błąd w jego umyśle i zło w jego postępowaniu. Postępowanie obejmuje też słowa, bo słowa są częścią czyjegoś postępowania. Więc po to mamy czuwać, by nie dopuścić do tych złych rzeczy. Bo taki jest cel czuwania, by coś złego się nie pojawiło. A badanie samego siebie to już jest jak gdyby po fakcie, bo czuwanie ma nas zabezpieczyć, byśmy nie upadali w naszym postępowaniu, a badanie samego siebie jest po to, by wyłowić w nas te przypadki złego postępowania, które pojawiły się pomimo czuwania. Bo oczywiście nasze czuwanie na pewno nie będzie doskonałe. I pomimo wysiłku z naszej strony, to w naszym czuwaniu będą braki, czyli pojawią się niewłaściwe rzeczy, które później, badając samego siebie, chrześcijanin, jeżeli jest pracowitym chrześcijaninem, stara się wyłowić, zauważyć. Czyli to jest jak gdyby analiza wsteczna, zastanawianie się do tyłu, na przykład na koniec dnia, jak ktoś sobie myśli o tym dniu, co dzisiaj robił, co powiedział, jak się zachował w takiej czy innej sytuacji, to po to, żeby wyłowić, co można było zrobić lepiej, żeby można było wyciągnąć z tego wnioski i być lepiej przygotowanym na dzień następny. Po to jest badanie samego siebie. Więc czujność i badanie są, idą obok siebie i odgrywają istotną rolę w tym całym procesie pracy chrześcijanina nad własnym zbawieniem. Z teraźniejszej prawdy z 1987 roku taki cytat mam. Powinniśmy pamiętać, że każda myśl i każdy czyn wywierają na nas wrażenie i oddziaływują na nasz charakter. Każda właściwa myśl i czyn przyczyniają się do wyrobienia charakterów sprawiedliwości, natomiast każda zła myśl i czyn i każde okłamywanie samego siebie przyczynia się do wyrobienia i utrwalenia nieprawego charakteru. Dlatego po to jest nam potrzebne właśnie czuwanie, żeby nie dopuszczać takich niewłaściwych myśli i czynów i po to potrzebne jest nam badanie samego siebie, by usuwać takie niewłaściwe myśli i czyny, które mimo to się do nas dostały, bo każda taka rzecz w którąś stronę popycha nas w naszym rozwoju. Każda dobra myśl i każdy dobry czyn popycha nasz charakter w dobrą stronę. Każda zła myśl i czyn popycha w złą stronę, dlatego one mają swoje znaczenie. To nie jest tak, że to jest bez znaczenia. To, co myślimy, kształtuje nasz charakter. Tak, jeden werset z przypowieści, który także jest jako werset główny manny, któregoś dnia w roku umieszczony, mówi, że jako człowiek myśli w sercu swoim, takim jest. A nie tylko, czyli tak, to on podkreśla, jak człowiek myśli w sercu swoim. Czyli nie przelotna myśl, która mu weszła do umysłu. Chwilę się zastanowił, uznał, że to niewłaściwe i przestał o tym myśleć. No to tutaj można powiedzieć, postąpił dobrze w takiej sytuacji, to nie wpływa na niego źle, ale jako człowiek myśli w sercu swoim, a czyli do myślenia jeszcze dołączają uczucia, jak człowiek z lubością o czym myśli przez dłuższy okres czasu, to wtedy kształtuje jego charakter i zależnie od tego, w jaki sposób myśli, to w taki sposób kształtuje swój charakter, albo w stronę dobrego, albo w stronę złego. Nasze życiowe przyzwyczajenia objawiają nasze charaktery. I tu się zastanówmy nad tą myślą chwilkę. Nasze życiowe przyzwyczajenia objawiają nasze charaktery. Bo każda myśl, dobra czy zła, czy obojętna, wszystko to się składa na wytworzenie nowego przyzwyczajenia lub na utrwalenie już wyrobionego przyzwyczajenia, a z przyzwyczajeń robią się cechy charakteru. Więc to nasze przyzwyczajenia, nawyki objawiają nasze charaktery. Ktoś kiedyś powiedział taką myśl, taką podał złotą myśl, sentencję moglibyśmy powiedzieć, brzmi ona tak. Powiedz mi, jak spędzasz swój wolny czas, a powiem ci, kim jesteś. Powiedz mi, jak spędzasz swój wolny czas, a powiem ci, kim jesteś. To kim jesteś w znaczeniu, jaki jesteś. Tak. No bo tutaj to jest bardzo ciekawa myśl, bo rzeczywiście, bo jak mamy czas pracy, no to wykonujemy swoje obowiązki zawodowe, to wtedy tylko można powiedzieć o nas, czy jesteśmy sumienni i pilni, bo jeżeli staramy się dobrze wykonywać swoje obowiązki, no to jesteśmy sumienni, rzetelni. Mówię o obowiązkach w pracy. I tak tyle można powiedzieć, że ktoś jest dobrym pracownikiem, czy jest słabym pracownikiem na podstawie tego, jak się obserwuje, jak swoją pracę zawodową wykonuje, ale czas, nad swoim czasem wolnym człowiek ma większą kontrolę i po to w większej mierze zależy od niego, co w tym czasie robi, a to objawia jego wartości, to, co sobie ceni i tym samym objawia jego samego, jakim on jest. Więc jakbyśmy partnerstwo chcieli, to niech się mogą sami dla siebie zastanowić nad tą kwestią, jak spędzają swój wolny czas i teraz i co to by mówiło o nich samych. Coś takiego jak wyjść w swoim umyśle, wyjść z samego siebie, stanąć obok i popatrzeć na samego siebie. Co bym o sobie pomyślał, gdybym był postronnym obserwatorem swojego życia. Nie róbmy tego w stosunku do innych osób, bo to wtedy nic dobrego z tego nie wychodzi, ale w stosunku do samego siebie to bardzo dobre ćwiczenie. Co bym o sobie pomyślał, gdybym był postronnym obserwatorem swojego życia i obserwował, co ja to w życiu robię, co mówię, czym się kieruję, co pobudza mnie do tego czy do tamtego. Więc powiedz mi, jak spędzasz swój czas, a powiem ci, kim jesteś, brzmi ta zasada. I to tyle odnośnie elementu czwartego i piątego. Przejdziemy teraz do elementu szóstego życia chrześcijańskiego, a tym elementem jest modlitwa. Jednym z siedmiu elementów jest ona, czyli istotny bardzo element. Po co jest modlitwa w życiu chrześcijańskim? Modlitwa umożliwia chrześcijanowi duchową łączność ze swoim Stwórcą, z Bogiem. Po co ta łączność chrześcijaninowi jest potrzebna? No, dzięki temu uzyskuje wsparcie, co szczególnie potrzebne mu jest w jego w ciężkich warunkach jego życia. Chociaż, by być chrześcijaninem w złym świecie, no to boska pomoc w praktyce potrzebna jest człowiekowi zawsze, chrześcijaninowi, ale w szczególnie ciężkich momentach jest to mu szczególnie potrzebne i ta pomoc jest obiecana. Biblia ją obiecuje. Gdybyśmy zobaczyli do Żydów 4 rozdziału, a 16 wersetu, to przeczytamy tam takie słowa. Żydów 4:16. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Łaska ku pomocy jest zapewniona. Trzeba tylko przystąpić do Boga w modlitwie i można dostąpić Jego miłosierdzia i tą łaskę ku pomocy, czyli pomoc, Jego wsparcie w stosownej porze, w takiej porze, w której właśnie tego wsparcia, Jego pomocy będziemy potrzebowali. Biorąc za wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, to widzimy, że On prowadził bardzo intensywne życie modlitewne, był w stałym kontakcie ze swoim Ojcem, a w szczególnie trudnych chwilach swojego życia to modlił się jeszcze więcej niż zazwyczaj, bo tam właśnie szukał wsparcia i pomocy. No i my jako chrześcijanie, Jego naśladowcy, powinniśmy starać się też właśnie, zwłaszcza u Boga, szukać pomoc podczas naszych doświadczeń i podczas trudnych chwil naszego życia, bo pomoc u innych, u naszych bliźnich, u naszych braci, to albo znajdziemy, albo i nie. Pamiętamy doświadczenia naszego Pana, jak w Getsemane, jak szukał wsparcia od najbliższych sobie uczniów, to wcale tego wsparcia nie uzyskał, bo oni nie byli w stanie zrozumieć tego, co się dzieje, nie byli w stanie mu tego wsparcia udzielić. Tak samo w naszym przypadku nasi bracia albo będą w stanie, albo i nie tutaj i nie możemy się na nich obruszać, że nie udzielają nam tego wsparcia, bo to może znaczyć, że po prostu nie mogą. Oni też są słabi, też są niedoskonali i albo nie widzą potrzeby, albo nie są w stanie zareagować wtedy. Natomiast tym, który zawsze widzi trafnie sytuację i zawsze potrafi udzielić wsparcia, jest nasz Pan Bóg. I właśnie ta łączność w modlitwie z Nim jest nam potrzebna, abyśmy mogli życie chrześcijańskie prowadzić, bo bez tej modlitwy będziemy zbyt słabi. Bo bez tej modlitwy będziemy, jak gdyby, mówili Bogu, że my to wszystkie dobre rzeczy, o których mówi Jego Słowo, zrobimy sami. Jesteśmy silni i nie potrzebujemy Jego wsparcia i Jego pomocy. A prawda jest taka, że bez Jego wsparcia i bez Jego pomocy nie uda nam się tego zrobić. Własnymi ludzkimi siłami jakiś minimalny postęp człowiek, przykładając się, jest w stanie wykonać, ale jeszcze nie było chrześcijanina, który by zwyciężył swoim boju życia, który by nie był pracowity tutaj w kwestii modlitwy. Byli tacy chrześcijanie w historii, którzy poświęcali w modlitwie bardzo dużą część swojego życia. Teraz czytałem kiedyś taką książkę o takim jednym chrześcijaninie z Wielkiej Brytanii, żyjącym, no jego życie dorosłe, działalność to przypadała na drugą połowę XIX wieku, chociaż urodził się w pierwszej połowie XIX wieku. Długie życie prowadził, około 90 lat przeżył i on był bardzo zaangażowany w chrześcijańską działalność, że całe życie temu swoje poświęcił. I on kiedyś stwierdził tym, którzy mu pomagali, że od tej pory to stwierdził, że będzie więcej czasu poświęcał na modlitwę niż do tej pory. A do tej pory to wcale nie było tak, że on się nie modlił, bo on, nie pamiętam dokładnie, ale on, zdaje się, mówił o kilku godzinach modlitwy codziennie, że kilka godzin, bo spał krótko, a działał, stwierdził, że jak ktoś pisze 6 godzin, to zostaje mu 18 godzin. I on te 18 godzin, nie licząc krótkich czas na posiłki, to cały czas działał, prowadził działalność na rzecz ogólnie społeczeństwa, a zwłaszcza na rzecz swojej wspólnoty religijnej, w której się znajdował. Więc to prowadził działalność, bo mówił, że będzie spędzał dużo więcej czasu na modlitwie, bowiem zauważył, że osiąga, jeżeli ma 8 godzin czasu, to osiąga lepsze skutki w swojej działalności, gdy 4 godziny z tych 8 spędzi na modlitwie, a 4 na działaniu, to ma wtedy lepsze skutki, niż gdyby spędził 8 godzin te całe na działaniu. Bo jeżeli się modli, to później w tym działaniu dostaje takie wsparcie od Boga, że wszystko dzieje się znacznie szybciej. Że pojawiają się ludzie nie wiadomo skąd, którzy mu pomagają w tej działalności. A on prowadził bardzo szeroką działalność w kwestii tutaj opieki nad sierotami, bo to był jeszcze taki czas, kiedy państwo nie uważało, że to jest jego obowiązek, w związku z tym jak komuś zmarli rodzice, a w tamtych czasach i w tamtych warunkach dzikiego kapitalizmu, to mu zdarzało się to bardzo często, że ludzie w wieku 30 parę lat umierali z przepracowania i z pracy w skandalicznych warunkach, w kopalniach, hutach i tym podobnych rzeczach, i te dzieci zostawały na ulicy i nikt się nimi nie przejmował, małymi dziećmi, więc on, będąc chrześcijaninem, nie mógł na to patrzeć i się tym po prostu zajął. I gdy tutaj zamiast tak działać, dużo się modlił, to wtedy pojawiali się ofiary, darczyńcy, wpływały datki, pojawiały się mu pieniądze na wszystko, chociaż on nigdy nie prosił o to, nigdy nie zwracał się z apelami o to, żeby ludzie ofiarowywali na to jego dobroczynną działalność jakiekolwiek dary, a przez całe życie te dary jego spływały same, tak że jak ktoś to przeliczył na dzisiejsze pieniądze, to co on w datkach otrzymał w trakcie całego swojego życia, bo to oczywiście skrupulatnie wszystko notował, co wpłynęło i kiedy, to w przeciągu tam 40 czy 50 lat jego działalności, to dzisiaj to są grube miliony dolarów, równowartość dziesiątek milionów dolarów, to co spłynęło wtedy za jego życia, chociaż on nigdy nie prosił o to, ale ci, którzy wiedzieli, mówili innym o tej działalności, byli tacy, którzy chętnie udzielali, więc on stwierdził, że mu łatwiej prowadzić tą działalność, jak mniej robi, a więcej się modli. Bo wtedy ta pomoc pojawia się sama w jego działalności. I tak to z tą modlitwą jest. Modlitwą jest przez prowadzenie życia modlitewnego zapraszamy Boga do tego, żeby w większym stopniu był obecny w naszym życiu, by w większym stopniu w tym naszym życiu uczestniczył. Po to jest modlitwa. I to działa na takiej zasadzie, że ci, którzy niewiele się modlą, niewiele w modlitwie proszą, mają niewielki ten kontakt z Bogiem przez modlitwę, to niewiele tego Boga w swoim życiu widzą. A ci, którzy bardzo dużo się modlą, pozostają w tej postawie modlitewnej przez większość swojego dnia, to dużo więcej tego Boga w swoim życiu widzą, jego działalności. Jak to się dzieje? No dzieje, sądzę, że przede wszystkim tę różnicę widać z tego, że jak ktoś jest w postawie modlitewnej, to zauważa w większym stopniu to działanie Boga, bo jak ktoś nie jest, to no może nawet Bóg działa, on nawet tego nie widzi. To powiedziałbym, to głównie z tego wynika, ale na pewno też wynika drugorzędnie też i z tego, z działania pewnej zasady, która w języku polskim została wyrażona takim powiedzeniem. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. A jak ktoś się Bogiem nie interesuje, to Bóg w dzisiejszych czasach też tak szczególnie się nim nie interesuje. A im kto bardziej dąży ku Bogu, tym bardziej jego działalnie w swoim życiu widzi. Bo im bardziej on chce żyć z Bogiem, tym bardziej Bóg jest w jego życiu. To tak jak działa. Im bardziej zaprosił Boga do tego swojego życia, no to ten Bóg przyjął mu zaproszenie. Bo on się nie narzuca w dzisiejszych czasach ludziom. Jeżeli ktoś go nie zaprasza do siebie, to on tam nie wchodzi do nikogo i nikogo nie zmusza do tego. Nie po to dał człowiekowi wolną wolę, jak stwarzał człowieka, żeby teraz tą wolną wolę łamać. Więc jak go zapraszamy, ale to nie jest jednorazowe zaproszenie, że ktoś kiedyś uznał, że jest chrześcijaninem i poświęcił się Bogu i zaprosił Boga do swojego życia. To jest takie ogólne zaproszenie, ale trzeba go zapraszać codziennie. Codziennie żyć razem z Nim, to wtedy jak gdyby przez to pozwalamy Bogu, by w nasze życie wchodził, a im bardziej my Go zapraszamy i pozwalamy Mu działać, tym bardziej On będzie obecny w naszym życiu, tym bardziej będzie to dla nas korzystne, bo duża obecność Boga w naszym życiu jest potrzebna do tego, żeby odnieść zwycięstwo w swoim chrześcijańskim boju. Tutaj w kwestii modlitwy to można powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy, jaką jest to, to też jest dobry miernik siły naszego życia modlitewnego, czy jak zachowujemy się w czasach, w chwilach trudności, w chwilach ciężkich doświadczeń, czy potrafimy w modlitwie ten ciężar, który nas przegniata, przedstawić Bogu, zanieść do Niego, zdjąć z siebie i zostawić go tam, niego. Bo to trzeba mieć wtedy duży, mocny kontakt z Bogiem, żeby modlitewny, żeby coś takiego zrobić. Czy ten ciężar jemu przedstawić i postać tutaj z dużo lżejszym sercem z modlitwy niż wcześniej, bo mu się ten ciężar przedstawiło i teraz jest się w przekonaniu, że no, Bóg się tym zajmie, bo ja nie jestem w stanie, bo mnie to przygniata, ale on się tym zajmie. To trzeba mieć silną modlitwę, trzeba być człowiekiem wiary. Zresztą w ogóle, żeby się modlić, to trzeba być człowiekiem wiary. Im kto bardziej ma mocniejszą wiarę, tym bardziej go to pobudza do modlenia się do Boga, bo przecież wiara jest pokładaniem ufności w Bogu, a jeżeli ufam w Bogu, no to do tego Boga dążę, a sposobem utrzymywania łączności jest modlitwa i wtedy tą jego łaskę, pociechę, pomoc można odczuć w naszym życiu. To jest też element, gdzie pracowitość jest nam potrzebna, bo to utrzymywanie tego kontaktu z Bogiem wymaga od nas wysiłku, zwłaszcza w początkowych okresach, kiedy nie mamy czegoś, musimy coś sobie wypracować i wykształtować w naszym życiu. Bo tak to się dzieje, że człowiek ze wszystkim, że na początku jest najtrudniej, a później to jak już coś się wykształtuje, to już samą siłą rozpędu jest. No tak jak każdy w swojej dziedzinie życia, na początku musi się intensywnie myśleć o czymś, jak coś zrobić, A jak to robił już wiele razy, to później mu to wychodzi samo przez się, bo to staje się jak gdyby już częścią jego charakteru, częścią jego samego i automatycznie. Tak więc temu, kto rozwinął swoje życie modlitewne i utrzymuje kontakt z Bogiem, to on nie musi sobie pomyśleć, o muszę pójść do Boga, zanieść mu ten ciężar, przedstawić mu tą sprawę, poprosić o pomoc, pobyć w społeczności z nim, bo jemu to samo przychodzi, bo to już jest częścią jego samego. Ale żeby w taki stan wejść, no to trzeba trochę wysiłku na początku wynałożyć z siebie, bo to jest właśnie potrzebna pracowitość. I element siódmy, ostatni, który nazywa się wierne znoszenie doświadczeń, no mógłby się powiedzieć radosne znoszenie doświadczeń. To radosne to nie znaczy, że ktoś podskakuje z radości, bo go ciężkie doświadczenie spotkało, bo nikt tak nie robi. Nasz Pan też tak wcale nie robił, a przecież był doskonały i na pewno idealnie wykonywał te siedem elementów chrześcijańskiego życia. Więc to oznacza, że ktoś się nie buntuje przeciwko tym doświadczeniom ciężkim, jak go spotykają, nie popada tutaj w depresję, nie popada w załamanie z tego powodu. Ten element znoszenia doświadczeń jest nam potrzebny, bowiem właśnie wykształtowanie czegoś takiego wymaga to od nas pracy, wysiłku, by te doświadczenia wiernie znosić i to w taki sposób z pogodnym duchem, a może tak byłoby najlepiej powiedzieć, bowiem naturalną skłonnością przeciwności i przykrości, czyli ciężkich, nieprzyjemnych doświadczeń, jest zasmucanie nas i przygnębianie. Jeżeli ktoś pozwoli tak się zasmucić i przygnębić, no to napełni się goryczą w swoim życiu. A jeszcze takie ciężkie doświadczenia potrafią doprowadzić, że ktoś się obraża na Boga, ma żal, dlaczego dozwolił na to, żeby się coś takiego wydarzyło. Przecież jest wszechmocny, a takiego drobiazgu, dla niego drobiazgu, nie mógł zapobiec temu złu, żeby się nie stało. Dlaczego mnie to spotkało? Przecież byłem wierny, przecież starałem się tak bardzo służyć Bogu. Jak ktoś pozwoli takie myśli, a szatan będzie starał się takie myśli nasunąć, bo on oczywiście chce doprowadzić do naszego upadku, to jeżeli ktoś takie myśli pozwoli, żeby go opanowały, to wykształci w sobie żal do Boga. A mając żal do Boga, od razu się odcina od swojej łączności z Bogiem, zrywa. Bo nasza postawa wobec Boga musi być postawą wdzięczności, a nie postawą ani roszczeniową, że masz mi to czy tamto dać, ani podstawą żalu, że nie dałeś mi tego, a tego, albo zabrałeś mi to czy tamto, bo to miałem dobre, a teraz i fajnie mi było, a teraz mi się skończyło, bo coś się wydarzyło, bo nowa opatrznościowa sytuacja powstała. No to ktoś się odcina od Boga, a jeżeli się odcina od Boga, no to traci tą pomoc, jaką od Niego mógłby uzyskać, a wtedy no, równia pochyła do upadku się zaczyna się staczać po tym i popadnie albo w ogóle da sobie spokój ze swoją wiarą i stwierdzi, dojdzie do przekonania, że Boga nie ma, albo jakieś błędne, popadnie w błędne przekonania na temat Boga i Jego działania w swoim życiu, ale to właśnie przez to, że nie zniósł wiernie doświadczenia, jakie go spotkało i go ono rozgoryczyło. A rozgoryczenie zawsze jest dowodem tego, że ktoś został ukąszony przez grzech i że tego doświadczenia swojego nie zniósł w sposób właściwy. Więc to wierne znoszenie doświadczeń wymaga wysiłku z naszej strony, aktywności, czyli wymaga od nas pracowitości. No co wtedy chrześcijanin musi robić właśnie podczas takich doświadczeń? No tym bardziej ku Bogu dążyć w modlitwie, ku obietnicom Jego słowa, czyli tutaj pojawia się rola znowu studiowania, by w nich szukać pociechy. Pociechy w Słowie Bożym i pociechy tutaj w modlitwie, w bezpośredniej pomocy, którą Bóg może mu tak dać poza treścią swojego Słowa Bożego, bo i tutaj może być pomoc i tutaj. Ale by to czynić, potrzebne trzeba być religijnie pracowitym. Nasze religijne władze są tak zbudowane, żeby się... Nasze religijne władze są tak zbudowane, iż by się rozwijać, muszą być używane. Trzeba używać naszych władz religijnych, bo wtedy one będą się rozwijały. Aby praktykować wszystkie elementy poświęconego życia chrześcijanina, to potrzebna jest pracowitość, pilna aktywność, zaangażowanie, bo na tym właśnie polega pracowitość. I tutaj chciałem zakończyć wersetem z Rzymian 12:11, który będzie dobrym mottem podsumowującym ten wykład. A tam apostoł Paweł w Rzymian 12:11 tak przedstawia chrześcijanina. Chrześcijan w pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący. Oto jest chrześcijanin, który praktykuje pracowitość. W pracy nie jest leniwy, pała duchem i Panu służy. Wejścia w taki stan braterstwu życzę, bowiem jego końcem będzie zwycięstwo w życiu chrześcijańskim, którego braterstwu życzę, sam pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.